Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa serdecznie i sportowo w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Mamy nadzieję, że na piłkarskich mistrzostwach Europy, które oficjalnie rozpoczęły się wczoraj, nasza reprezentacja rzeczywiście pójdzie do przodu, do czego zachęcał Marek Torzewski.
Warto wspomnieć, że ten światowej sławy tenor wspiera od lat działalność hospicyjną siostry Michaeli. Uczestniczył w 2012 roku w uroczystości otwarcia wileńskiego hospicjum i na gali w Domu Kultury Polskiej dał piękny koncert, śpiewając także i ten utwór.
I my wówczas byliśmy tam, panie Michale, choć wówczas jeszcze nie jako redaktorzy kresowej audycji. A propos audycji, bardzo dziękujemy za liczne telefony, które otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu. Nie dotyczyły one li tylko możliwości otrzymania książki o Kornelu Makuszyńskim wydawnictwa Czarne, ale także były wyrazem uznania dla jej autora i gościa naszej audycji, Mariusza Urbanka. Spodobały się państwu także okolicznościowe utwory o tematyce dziecięcej w wykonaniu Mieczysława Foga i chórów Dana i Eriana. A mieliśmy pewne obawy, prawda, panie Michale?
Mieliśmy, ale jak się okazało, zupełnie niepotrzebnie. Wracając do Makuszyńskiego, w rozmowach poruszali państwo m.in. kwestie powojennych losów pisarza, którego książki komunistyczne władze uznały za ideologicznie szkodliwe. To skutkowało zakazem publikacji i usuwaniem już wydanych pozycji z bibliotek. Odwilż polityczna w październiku roku 1956, już po śmierci pisarza, zmieniła ten stan rzeczy, ale niestety nie do końca.
Posłuchajmy, co na ten temat powiedział nam Mariusz Urbanek, autor książki Makuszyński o jednym takim, któremu ukradziono słońce. Jak się okazuje, cenzura dotknęła m.in. Koziołka Matołka i to nie tylko w latach 50., ale także na początku lat 80. ubiegłego wieku.
Nie wiem, dlaczego akurat Półtusk, to dość absurdalnie brzmi dzisiaj, ale no, akcja Szatana z siódmej klasy toczy się pod Wilnem. Wilno w tym czasie, jak pamiętają panowie, pamiętam ja i pewnie część słuchaczy, Wilno było miastem odwiecznie radzieckim, prawda? Nie wolno było mówić o jego polskiej przeszłości, polskich korzeniach, podobnie jak w przypadku Lwowa. Więc Wilno musiało zniknąć po to, żeby ta książka się mogła ukazywać. I akcja była w Półtusku. Z trochę podobnych powodów zniknęło z powieści Wielka Brama Transatlantyk Piłsudski, który wypływał swój pierwszy wielki rejs do Stanów Zjednoczonych. No, nazywał się w taki sposób, że nie można z nazwiskiem Piłsudskiego było kojarzyć nic dobrego, więc cały duży akapit, w dodatku jeszcze puentujący powieść z wypływającym Piłsudskim został wykreślony. Tych ingerencji było mnóstwo. Dzisiaj wyglądają na totalnie absurdalne. Były także w Koziołku Matołku. No to, że żołnierze w powojennym komiksie już nie mają rogatywek z orzełkiem w koronie, no to było dość oczywiste, że cenzura na to się nie zgodzi. Ale na przykład samolot, którym Koziołek wraca z Księżyca, zmienia się z przedwojennego polskiego aeroplanu na sowieckiego MIGA. I tenże samolot przelatuje obok Pałacu Kultury, no, którego na Boga przed wojną nie miało prawa jeszcze być w tym miejscu w Warszawie, bo stanął dopiero w latach 50. po wojnie. Złoto, które Koziołek wysyła do kraju dla biedniutkich polskich dzieci, ponieważ nie było w Polsce socjalistycznej biedy, więc ten zwrot został zmieniony na kochane polskie dzieci. No i tak to się plotło. W sumie przykre jest tylko to, że te ingerencje cenzury lat 40., 50. były powtarzane nie tylko przez cały PRL, ale także już w Nowej Polsce. Wielka Brama aż do XXI wieku była wznawiana bez transatlantyku Piłsudski. Książeczki z Koziołkiem były wznawiane po 1956 roku już bez większych przeszkód. Próbowano też nieudolnie rozmaitych metod marketingowych. Jedną z nich było to wypuszczenie pocztówek z rysunkami Walentynowicza i wierszykiem Makuszyńskiego. I na jednej z pocztówek właśnie był Koziołek w wojskowym mundurze z karabinem na ramieniu, a na drzewie obok siedziała ni mniej, ni więcej, tylko wielka czarna wrona. Skojarzenie w stanie wojennym z Wojskową Radą Ocalenia Narodowego, w skrócie nazywaną przez ulicę Wroną, która nie pokona oczywiście Białego Orła, to było oczywiste. I zapadła decyzja, że 200 tysięcy kartek pocztowych z tąże czarną wroną należy błyskawicznie z kiosków wycofać. A co zabawniejsze, to wrona na tym drzewie była tak naprawdę sroką, tylko się Walentynowiczowi rysunek nie całkiem udał.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Takie to były niesłuszne czasy, które słusznie minęły. A teraz przenieśmy się do czasów i wydarzeń, które wprawdzie minęły, ale o których warto pamiętać i które warto przypominać. Dzień dobry, panie Danielu.
Dzień dobry, mówię panom i dzień dobry, mówię państwu, jak co sobotę. I od razu zaczynamy ciekawostką ze świata, no chyba nauki, można śmiało powiedzieć. 13 czerwca 1872 roku w Rudnikach koło Mościsk, to obecnie na terenie Ukrainy, urodził się Jan Szczepanik, wynalazca zwany polskim Edisonem. No i galicyjskim Edisonem jeszcze także i ponadto Leonardem da Vinci z Galicji. Był autorem ponad 50 wynalazków i kilkuset opatentowanych pomysłów technicznych z dziedziny fotografii barwnej, tkactwa czy na przykład telewizji. Naszego wynalazcę opisał w dwóch artykułach amerykański pisarz Mark Twain. Historia Jana Szczepanika, zresztą samouka, jest wyjątkowo ciekawa. Polecam sprawdzić historię sporu o kamizelkę kuloodporną, którą także opracował polski Edison, jednak nie on jedyny w podobnym czasie i stąd może być ten kłopot. Natomiast 9 czerwca 1926 roku w Paryżu zmarł urodzony w 1838 roku Władysław Mickiewicz, polski księgarz, bibliotekarz, publicysta, działacz sprawy polskiej na emigracji. Nazwisko nie jest przypadkowe, bo Władysław Mickiewicz był najstarszym synem i trzecim dzieckiem Adama Mickiewicza. Władysław Mickiewicz był fundatorem znanej księgarni luksemburskiej, która miała na celu promowanie dzieł polskich i Polski w języku francuskim i ojczystym. W 1903 roku ufundował Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu. Stworzył także emigracyjne czasopismo, w którym publikował tłumaczenia literatury polskiej, w tym także utwory swojego ojca. I sięgniemy teraz głębiej do przeszłości, bo 9 czerwca 1669 roku biskup Aleksander Sapieha poświęcił Kalwarię Wileńską. Kościół oraz stację Męki Pańskiej zaczęto budować po wypędzeniu Moskali z Wilna w połowie XVII wieku i było to wotum dziękczynne za zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi. I trwała tak ta Kalwaria przez lata, aż za sprawą władz sowieckich w XX wieku, w 1962 roku, prawie wszystkie kapliczki wysadzono w powietrze. Zostawiono cztery znajdujące się obok kościoła. W latach 90. rozpoczęto ich odbudowę, która zakończyła się na początku XXI wieku. Nieopodal kościoła znalazł się jeszcze krzyż upamiętniający Polaków zesłańców, którzy zostali wypędzeni z terenów Wileńszczyzny w latach 1939-1956. Na koniec karta z tragicznej historii XX wieku, bo 12 czerwca 1941 roku Niemcy rozstrzelali w Palmirach w Puszczy Kampinoskiej Witolda Hulewicza, polskiego pisarza i tłumacza, a także odkrywcę tzw. celi Konrada w klasztorze pobazyliańskim w Wilnie, pomieszczenia, w którym władze carskie więziły filomatów, w tym młodego Mickiewicza. Witold Hulewicz był od 1927 roku kierownikiem programowym rozgłośni wileńskiej Polskiego Radia, piątej rozgłośni uruchomionej w Polsce.
Dziękujemy Danielowi za jak zwykle ciekawe, często nieznane wydarzenia z historii polskich kresów. To było kiedyś. Proponuję, abyśmy teraz zajrzeli do Lwowa i posłuchali aktualności, które jak zawsze przygotowali dla państwa nasi korespondenci.
Witamy serdecznie słuchacze kresowego saloniku Radia Gdańsk. Prosto z Lwowa Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało. Ukraińskie władze zmieniły zasady dotyczące osób wjeżdżających z zagranicy związane z epidemią koronawirusa. Będą one mogły przedstawić na granicy test antygenowy, a nie jak dotychczas test PCR na obecność wirusa. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla podróżnych. Na Ukrainę mogą też wjechać cudzoziemcy posiadający zaświadczenie o przebyciu pełnego szczepienia. W związku ze spadkiem liczby zakażeń ukraińskie władze poluzowały też część ograniczeń dotyczących m.in. imprez masowych.
Książki polskich autorów zarówno w języku polskim, jak i w tłumaczeniu na język ukraiński przekazano Lwowskiej Obwodowej Naukowej Bibliotece, która posiada dział literatury języków obcych. Książki przekazała konsul generalna RP w Lwowie Eliza Dzwonkiewicz w ramach projektu czytelniczego Polska Półka. Na początku maja projekt zainaugurowała ambasada RP w Kijowie, przekazując książki Chersońskiej Obwodowej Naukowej Bibliotece.
Dzięki projektowi do 26 bibliotek z różnych regionów Ukrainy trafi łącznie ponad 1200 książek polskiej literatury klasycznej i współczesnej. Inicjatywa ma na celu popularyzację polskiej literatury na Ukrainie.
Konsul generalna RP w Lwowie Eliza Dzwonkiewicz zaznaczyła, że celem projektu jest przekazanie ukraińskim bibliotekom w dużych miastach książki polskich autorów.
Głód na tą współczesną literaturę jest ogromny, dlatego że jednak klasykę polską we wszystkich bibliotekach tutaj na zachodniej Ukrainie można znaleźć. Natomiast absolutnym rarytasem są i przekłady, i oryginały polskich współczesnych pisarzy. Dlatego jestem bardzo zadowolona, bo można powiedzieć, że w ten sposób przekazujemy współczesny kod kulturowy Polski, że nie jest to tylko tylko nauka czytania po polsku, ale przekazujemy pewne myśli, pewną wrażliwość polską, która zawarta jest właśnie w tworach pisarzy, między innymi współczesnych.
Organizatorem ukraińskiej edycji projektu Polska Półka jest Instytut Książki przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP.
Lwowski Klub Sportowy Pogoń zorganizował turniej piłkarski pamięci Kazimierza Górskiego w setną rocznicę urodzin lwowiaka, jednego z najwybitniejszych polskich trenerów piłki nożnej. W turnieju wzięły udział 4 zespoły z Lwowa i obwodu lwowskiego. Szansa Szczelczyska, Unist Lwów, sekcja sportowo-rekreacyjna Pogoni Lwów oraz zespół rodziców szkółki piłkarskiej Dumy Lwowa. Najlepszymi okazali się piłkarze ze Szczelczysk.
Puchary turniejowe dla 3 najlepszych drużyn wręczył prezes Pogoni Lwów Marek Horbań. Wszystkie zespoły otrzymały też piłki nożne.
Dzisiejszym turniejem w setną rocznicę urodzin Kazimierza Górskiego rozpoczynamy cykl turniejów. W cyklu tych turniejów odbędzie się też turniej młodzieżowy, a także turnieje dziecięcy. Tak chcemy właśnie nagłosić, że 100 lat temu we Lwowie urodził się ojciec, można powiedzieć, papież polskiej piłki nożnej i musimy o tym też pamiętać.
Po turnieju odbył się rodzinny piknik, który był okazją do spotkania całego polskiego środowiska piłkarskiego w obwodzie lwowskim.
Wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Trzymamy kciuki za polską drużynę i oczywiście jej kapitana Roberta Lewandowskiego w poniedziałek podczas meczu ze Słowacją. Kibicujemy również Ukrainie, która jutro zmierzy się z Holendrami.
I tym sportowym akcentem żegnamy się dzisiaj. Pozdrawiamy z Kuriera Galicyjskiego Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
My też oczywiście trzymamy kciuki za polską drużynę. Dziękujemy naszym lwowskim korespondentom. Proponujemy, żeby atmosferę piłkarskiej rywalizacji kibiców przypomnieli nam Kazimierz Krukowski i Konrad Tom w dialogu na meczu futbolowym.
A po dialogu, drodzy Państwo, do którego słowa napisał Marian Hemar i krótkiej przerwie, w drugiej części audycji przeniesiemy się do Wrocławia i Lwowa i porozmawiamy z naszym gościem o historii i dniu dzisiejszym Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, a teraz rok 1930 i mecz Pogoń Lwów kontra żydowska drużyna Hasmonea.
Oj gol, oj siedzi, brawo, brawo, oj gol, Lusek, samą siatkę go trafił, widział pan? Oj brawo, bydwi, oj Sztorman, ty strzelec, ty król, ty Bóg, widział pan, jak go Schneider podał na nogę, a on jak strzelił, brawo, bydwi, widział pan?
Co pan tak piskuje, co? To zamknij pan pisk, wielki mecy jest.
Gdybyś pan tak gadzi mecy, ale gol jest, ale siedzi, ale 3-2 jest.
Dla kogo jest 3-2? Ty baciaru jeden, dla kogo?
Na razie jeszcze dla Pogoni, ale poczekajmy się, doczekamy 5-3 dla Hasmonei.
5-3, to ja pan z góry słowo daję, żebym pana w imieniu kuchara zrobił z pańskich gęby ryby po żydowsku zębami nadziewano.
Zazdrosno panu, że Steyerman zrobił gol, tak? Zazdrosno panu. No,
przede wszystkim był offside.
Offside, pan twierdzi, że był offside, on mówi, że był offside. Olearczyk nie stał przed bramką. Gdzie pan widział offside? Offside on widział.
No, a po drugie to Steyerman Olearczyk ordynarnie sfaulował.
Co pan powiedział?
Powiedziałam, że go ordynarnie sfaulował.
Panie, licz się pan ze słowami. Panie, radzę pana, licz się pan tylko ze słowami.
Ordynarnie sfaulował. A jak ja ciebie sfauluję, to piechotę do domu pójdziesz, ty baciaru jeden, ty hasmonejczyk sznajdrowaty. To kogo z pyskiem? Ty pojedziesz karetkę pogotowia do domu.
Pojadę i owszem, to kuchar żywy nie wyjdzie z boiska.
Zamknij pysk, już grają.
Żeby ci tak pierwsza grała.
Cicho.
Jest Schneiderek,
Schneiderek,
Stop. Teraz jest kalosz, jak offside'a nie puści, tak?
Sędzia, kanarki doi!
Brawo, sędzia, brawo, sędzia, brawo, sędzia!
Już!
Redler, już, wiesz, o tak, jest, patrz,
Nie, kuchar ma 3 redlerów gdzieś, rozumie pan?
Rozumiem, dlatego widaczek dzisiaj tak ciężko biega.
Kuchar ciężko biega? A kto biega? Steuermann biega, tak? A gdzie jemu do kuchara, panie? Takiego kuchara drugiego to nie ma.
A Gustwan z Hakołow?
A Garbiń?
Garbiń. Po jednej godzinie puchnie.
To załóżmy się, że ty byś przy Garbieniu za 1 minuty więcej spuchł.
Ja bym za 1 minuty spuchł. Ja gram w sieci Hasmonei. Ja bym za 1 minuty spuchł. Ja bym przy Garbieniu spuchł. No.
Tak, ty byś spuchł, jakbym cię dał w mordę.
Panie, jeszcze jedna tak... Uj, już.
Kuchar.
Redler. Bomba, siedzi.
O, kuchar. Ha, 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 widz to, rady Boga, widziałeś? Rady Boga. O, tu miał uryk, a ten mu wybił i pyknął w cidło. A cidło do tego na nogę, a on stop i do kuchara. No i tak, i gotowe, i 4-2. Nieuchronny gol, no nie? I tylko tak. Brawo, brawo! Głupia zabawa.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Każdy ma coś drogiego, coś dla serca miłego. Ten, co ma tę szklankę, wina szklankę na dno. Jeden kocha Warszawę, drugi pieniądz i sławę. Ja także mam moją mamę, bo ja kocham namiętnie lwów. Ten drogi lwów to miasto snów, gdy gdzieś usłyszę taj rączki, gorączkę już ma. Ten bliski park, ten wschodni park, te szanowania padam do nóg, bądź zrób, ma tylko jeden ruch. Każda rzecz tak już bywa, trwa, a potem się zrywa. Człowiek wciąż pragnie skrycia, całe życie weźmi. Wszystko kiedyś przemije, wiele w oknie zaginie. Tylko moje jedno wspomnienie będzie wciąż w moim sercu żyć. Ten drogi lwów to miasto snów. Gdy gdzieś usłyszę całe rączki, gorączkę już mam. Ten stryjski park, ten wschodni targ, te szanowania padam do nóg, bądź wróg, ma tylko jeden lwów.
Ten drogi lwów to miasto snów. Gdy gdzieś usłyszę całe rączki, gorączkę już mam. Ten stryjski park, ten wschodni park, te szanowania padam do nóg, bądź zrób, ma tylko jeden lwów,
ma tylko lwów. Au.
Witamy Państwa po przerwie. Chór Eriana i utwór z 1932 roku, ten Drogi Lwów, wprowadził nas w drugą część kresowego saloniku i rozmowę z naszym gościem.
A dziś naszym gościem jest dr Wiktoria Malicka, pełnomocnik Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie. Witamy Panią serdecznie.
Dzień dobry Panom, dzień dobry Państwu.
Zanim porozmawiamy o historii zakładu, należy odnotować jedno z najnowszych wydarzeń, czyli wpisanie kilka dni temu na krajową listę UNESCO rękopisów Juliusza Słowackiego.
Tak, jesteśmy w Ossolinę bardzo szczęśliwi, gdyż cała przechowywana u nas rękopiśmienna spuścizna Juliusza Słowackiego została wpisana na Polską Krajową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata i w czwartek odbyła się uroczysta gala w Belwederze, na której nasze obiekty zostały uhonorowane wpisem i Ossolineum dostało taki certyfikat. Ossolineum jest skarbnicą rzeczywiście tego wybitnego twórcy romantyzmu. Mamy najcenniejszy i najbardziej kompletny zbiór autografów Juliusza Słowackiego, jego poematów, utworów lirycznych, dramatów, pism filozoficznych, jego dzienników z podróży. I Ossolineum, co może jest jeszcze również ciekawą informacją, jest uznawany za dom Słowackiego. Jesteśmy właścicielami tej ogromnej ilości rękopisów jeszcze od połowy XIX wieku, gdyż Juliusz Słowacki spadkobiercami swojej spuścizny rękopiśmiennej i majątku ustanowił w testamencie swoją matkę Salomę Słowacką i wuja Teofila Januszewskiego, mieszkającego pod Lwowem, który właśnie w połowie wieku przekazał jego rękopisy do Ossolineum.
No, w ten sposób przechodzimy dzięki Słowackiemu i przenosimy się do XIX wieku, czyli czasu założenia Ossolineum. Ale zacznijmy może i poprosimy Panią o takie przypomnienie początków Narodowego Zakładu, jego ideę, założenie, oczywiście również fundatora.
Intencją Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, czyli właśnie założyciela Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, także, co również ważne, wielkiego kolekcjonera, bibliofila, historyka literatury, a od początku XIX wieku również prefekta Biblioteki Cesarskiej we Wiedniu, było utworzenie instytucji mającej wspierać Polaków w zachowaniu własnej tożsamości. Ossolineum powstało bowiem w bardzo trudnym dla Polski czasie. Jak wszyscy wiemy, pod koniec XVIII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała istnieć, a wraz z nią polskie instytucje kulturalne i naukowe. W związku z tym Polacy aż do 1918 roku żyli pod panowaniem tych trzech mocarstw, a literatura i sztuka okazały się, można powiedzieć, najskuteczniejszym sposobem zachowania świadomości narodowej. I stąd właśnie działania Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, który w bardzo przemyślany sposób na siedzibę zakładu wybrał Lwów, który po pierwszym rozbiorze Polski przypadł Austrii. Ten wybór był zrozumiały. W zaborze austriackim Polacy, ale także Żydzi, Ukraińcy mieli znacznie większe możliwości rozwoju. W 1817 roku cesarz Franciszek I odnowił we Lwowie uniwersytet, a ponieważ był on zwierzchnikiem Ossolińskiego i znali się, to właśnie Ossolińskiemu zezwolił na utworzenie katedry języka polskiego i literatury polskiej i to Ossoliński miał przygotować program nauczania. Dla pełnej realizacji tego zadania koniecznym było zorganizowanie właśnie biblioteki i wydawnictwa, na które cesarz Franciszek I zgodził się, aprobując akt fundacyjny Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich 4 czerwca 1817 roku. I ta data, symboliczna też dla współczesnej historii Polski, jest świętem Ossolineum do dzisiaj. I wszyscy Ossolińczycy spotykają się wówczas na dziedzińcu wewnętrznym Ossolineum Wrocławskiego.
No właśnie, wiele dzieł przed wojną, mówimy o czasie przedwojennym, mieściły się w dawnym klasztorze i kościele sióstr karmelitanek. Zastanawiamy się, jak i ile zbiorów zgromadzono w Ossolineum przed wojną. Przypomnijmy, że to właśnie fronton tego lwowskiego kościoła jest charakterystycznym znakiem graficznym Ossolineum.
Tak, fasada dawnego kościoła karmelitanek trzewiczkowych funkcjonuje jako logo Ossolineum, które było na początku wykorzystywane na wydawnictwach zakładu i to już od początku lat 20. XX wieku. Ossoliński nabył popadające w ruinę budynki kościoła i klasztoru od razu w 1817 roku z zamiarem ulokowania tam swoich zbiorów, między innymi zbiorów wiedeńskich, i remont i przebudowa, która trwały zdecydowanie dłużej niż zakładano, bo aż do połowy XIX wieku, prowadził między innymi późniejszy generał wojsk węgierskich w czasie Wiosny Ludów, Józef Bem, który z wykształcenia był architektem. Tutaj rzeczywiście a propos tego remontu samego klasztoru, Józef Maksymilian Ossoliński pisał do swojego przyjaciela Jana Wincentego Bąkowskiego takimi słowy: nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosie. To przysłowie dobrze służy do kupna mego pałacu we Lwowie. Bo rzeczywiście remont tego budynku trwał dłużej niż życie samego założyciela. Ossoliński zmarł w 1826 roku, a prace trwały rzeczywiście aż do 1851. Co do zbiorów, mamy takie informacje co do ilości tuż po wojnie i tutaj rachunki mówią, że to było około 240 tysięcy tomów książek, czasopism, rękopisów, dyplomów, autografów i innego typu dokumentów. Ponadto około 10 tysięcy zbiorów kartograficznych i muzykologicznych oraz ponad 100 tysięcy jednostek zbiorów sztuki, a więc grafik, rysunków, fotografii, malarstwa prawie 2000, rzeźby około 500 obiektów, a dodatkowo jeszcze pamiątki historyczne, zabytkowa broń, bo Henryk Lubomirski był wielkim kolekcjonerem również broni, monety, medale, które dzisiaj tworzą nasz dział numizmatów. Także tych obiektów było bardzo dużo.
O tym, co się z nimi stało, porozmawiamy jeszcze dzisiaj w audycji. Natomiast rok 1939 i 40, czyli II wojna światowa, zajęcie Kresów przez Sowietów, potem Niemców, to praktycznie kres działalności Ossolineum jako ośrodka badań nad dziejami i literaturą Polski. W tym czasie o zakładzie decydowali nie Polacy, a Sowieci, właśnie Niemcy i Ukraińcy.
Tak jest. 2 stycznia 1940 roku decyzją Rady Komisarzy Ludowych władze sowieckie utworzyły z Biblioteki Ossolineum i z 5 innych bibliotek lwowskich lwowską filię Akademii Nauk USSR. Wydawnictwo oraz Muzeum Książąt Lubomirskich przestały wówczas istnieć. W 1941 roku władze we Lwowie przejmują Niemcy i w czasie okupacji niemieckiej, która trwa aż do 1944 roku, decyzją władz Generalnego Gubernatorstwa Ossolineum zostaje włączone w skład Biblioteki Państwowej, tak zwanej Staatsbibliothek Lemberg, i powierzone pod zarząd kustoszowi Mieczysławowi Gęberowiczowi, który wcześniej potajemnie był zaprzysiężony na dyrektora Ossolineum przez kuratora literackiego Andrzeja Lubomirskiego, wnuka Henryka. W 1944 roku biblioteka z powrotem, czyli za tak zwanych drugich Sowietów, biblioteka zostaje ponownie przejęta przez Akademię Nauk USRR.
Wspomniała pani profesora Mieczysława Gęberowicza. Odegrał on ważną rolę w zachowaniu spuścizny zakładu w czasie okupacji, szczególnie przed powtórnym wejściem Sowietów w 1944 roku.
Tak, to prawda. I rzeczywiście za swoją największą misję wziął właśnie ochronę ossolińskiego dziedzictwa i z tego względu nie wyjechał również ze Lwowa po wojnie. A na początku roku 1944, kiedy właśnie był już dyrektorem tej biblioteki Staatsbibliothek Lemberg, władze niemieckie z powodu zbliżającego się frontu zarządziły ewakuację zbiorów ważnych dla kultury niemieckiej. I Mieczysław Gębarowicz wykorzystał tę sytuację dla własnych planów, ossolińskich planów ewakuacji zbiorów polskich. W dwóch transportach znalazły się najcenniejsze kolekcje Ossolineum, łącznie około 11 tysięcy obiektów, starych druków, rysunków, dyplomów, rękopisów, w tym najważniejszych ossolińskich rękopisów właśnie Słowackiego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Reymonta, Orzeszkowej, Fredry i wielu innych. I w marcu i w kwietniu 1944 roku zostały one przewiezione do Krakowa, gdzie miały bezpiecznie przetrwać w piwnicach Biblioteki Jagiellońskiej. Jednak w czerwcu 1944 roku władze niemieckie postanowiły ten transport przejąć i przewieźć do Rzeszy. Został on porzucony w miejscowości Adelin, obecnie Zagrodno, koło Złotoryi na Dolnym Śląsku. I tu po zakończeniu działań wojennych odnaleźli je Polacy ze względu na przeniesienie granic Polski, bo rzeczywiście tutaj Niemcy nie spodziewali się, że stracą te tereny. No i tym szczęśliwym zbiegiem okoliczności zbiory te najpierw trafiły do Warszawy, a w 1947 roku już do Ossolineum we Wrocławiu.
I pewnie wszyscy zastanawiają się, jaki jest wolumen zbiorów przechowywanych w Polsce, we Wrocławiu, a jaki pozostał w dawnym zakładzie we Lwowie i czy zakończył się już definitywnie ten proces rewindykacji dóbr.
Tuż po wojnie, w latach 46-47, część lwowskiej kolekcji Ossolineum została przekazana do Wrocławia jako tak zwany dar narodu ukraińskiego dla narodu polskiego. Było to niecałe 220 tysięcy woluminów, co wydawałoby się całkiem sporą ilością, gdyby nie to, że rzeczywiście szacuje się, że do Wrocławia trafiło około 23% zbiorów bibliotecznych i mniej niż 4% zbiorów sztuki. Lata 90., kiedy Polska i Ukraina już jako niepodległe państwa rozpoczynały dialog w sprawie dziedzictwa kulturowego, były rzeczywiście czasem bardzo trudnym i tutaj wzajemne roszczenia rewindykacyjne nie pozwalały na znalezienie porozumienia. Przełamaniem impasu było powołanie w 1997 roku Międzyrządowej Komisji Polsko-Ukraińskiej do spraw ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowej. Na pierwszym posiedzeniu komisji właśnie w 1997 roku we Lwowie został powołany zespół ekspercki do spraw Ossolineum i współprzewodniczącymi tego zespołu byli dyrektor Ossolineum Adolf Józwenko i dyrektor Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy imienia Wasyla Stefanyka, czyli naszego, można powiedzieć, spadkobiercy zbiorów bibliotecznych i budynku Ossolineum we Lwowie, profesor Mirosław Romaniuk. I w 2003 roku nastąpił przełom w tych rozmowach i na mocy podpisanej wówczas umowy Ossolineum i Biblioteka Stefanyka uzyskały możliwość wzajemnego i pełnego dostępu do swoich zbiorów, a więc Poloników we Lwowie i Ukraińników we Wrocławiu z możliwością ich kopiowania oraz opracowywania. W 2004 roku rozpoczął się proces digitalizacji dawnych kolekcji ossolińskich i do dzisiaj wykonaliśmy prawie 5 milionów skanów rękopisów, czasopism i rysunków. Ze skanów, które są udostępnione na stronie Ossolineum, co roku korzysta około 120 tysięcy użytkowników. Także teraz te wszystkie działania, które podejmujemy, są skierowane na traktowanie tego dziedzictwa ossolińskiego jako wspólnego dziedzictwa, tak byśmy mogli z niego korzystać razem. I tutaj potwierdzeniem tej wspólnej działalności na rzecz dziedzictwa są słowa mojego dyrektora Adolfa Józwenki, który zawsze powtarza, że dla Ossolineum jest miejsce zarówno we Lwowie, jak i we Wrocławiu.
Na temat digitalizacji, o której Pani wspomniała, i pewnie jeszcze zapytamy się Panią, natomiast jest Pani pełnomocnikiem Ossolineum we Lwowie. To warto podkreślić. Na czym tak precyzyjnie polega Pani praca, ale w kontekście współpracy z partnerami ukraińskimi? Dzisiaj to pytanie jest zasadne, no bo wiemy, że te relacje mogą być oceniane różnie.
Moja działalność we Lwowie polega na usprawnieniu współpracy między Ossolineum a instytucjami, w których znajdują się przedwojenne ossolińskie kolekcje. Jeżeli chodzi o zbiory sztuki, jest to oczywiście Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy imienia Wasyla Stefanyka. Jeżeli chodzi o zbiory sztuki, to po wojnie zostały one rozproszone między prawie wszystkie lwowskie muzea. I tutaj współpracujemy bardzo ściśle z Lwowską Galerią Sztuki imienia Borysa Woźnickiego, do której trafiły przede wszystkim obrazy, malarstwo ossolińskie, z Lwowskim Muzeum Historycznym, gdzie trafiły portrety historyczne i rzemiosło, a także część numizmatów, z Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, w której znajdują się ossolińskie meble, szkło, porcelana, oraz z Lwowskim Muzeum Historii Religii, w którym znajdują się obiekty o tematyce religijnej. Wszystkie te zbiory staramy się jakoś opracowywać, katalogować. Organizujemy ich konserwację, a także praktyki dla lwowskich konserwatorów. A w ramach współpracy organizujemy wspólne wystawy lub wypożyczamy obiekty na wystawy we Wrocławiu. Moja działalność we Lwowie jest wielowątkowa ze względu na potrzeby Ossolineum. I tak, jeżeli mówimy o ochronie przedwojennego dziedzictwa, to jest szereg projektów, które należy koordynować. Ponadto popularyzacja polskiej kultury i dziedzictwa kulturowego, a więc wszystkie zadania z zakresu kwerent dla naszych Ossolineum, Olińczyków we Wrocławiu i organizacja ich pobytów we Lwowie, prowadzenie projektów badawczych, różnych grantów, na które zdobywamy pieniądze, grantów polsko-ukraińskich. Również organizacja wystaw we współpracy z lwowskimi muzeami, a także wypożyczanie obiektów z tych muzeów na wystawy we Wrocławiu. Bardzo ważnym aspektem naszej działalności we Lwowie jest upamiętnianie przedwojennych pracowników Ossolineum i samej instytucji. W 2015 roku została odsłonięta bardzo pokaźnych rozmiarów tablica pamiątkowa poświęcona Ossolineum na gmachu Biblioteki Stefanyka. W tym samym miejscu przed wojną w 1927 roku na spóźnione o 10 lat stulecie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, w tym samym miejscu została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, a teraz w podobnej formie wizualnej, ale z innym napisem, informuje o działalności zakładu przed wojną w trzech językach, po polsku, ukraińsku i angielsku. W 2019 roku odsłoniliśmy również tablicę pamiątkową poświęconą profesorowi Mieczysławowi Gębarowiczowi.
Kilkukrotnie w czasie naszej rozmowy przywołała Pani nazwisko i imię Wasyla Stefanyka, ukraińskiego patrona Lwowskiej Biblioteki Narodowej. Już za chwilę ukaże się dwujęzyczna publikacja utworów Stefanyka i jest to inicjatywa Ossolineum.
Tym razem jest to inicjatywa właśnie Biblioteki Stefanyka. 14 maja minęło 150 lat od urodzin tego pisarza, poety, twórcy ukraińskiego modernizmu i w związku z tym Biblioteka Stefanyka zdecydowała się wydać właśnie jego utwory, ale w formie wydania dwujęzycznego, polsko-ukraińskiego. Poza pracami, które niebawem zakończą się nad wydaniem tego dwujęzycznego tomu utworów Wasyla Stefanyka, możemy pochwalić się wieloma już wspólnymi publikacjami zrealizowanymi wspólnie z kolegami z tejże instytucji. Wydanych już zostało dwa informatory o polonikach ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Stefanyka, a teraz w przyszłym roku wyjdzie trzeci. Dwa lata temu wydaliśmy katalog XVI-wiecznych starych druków ossolińskich. Właśnie przeszedł do drugiego etapu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki projekt realizacji katalogu cyfrowego druków XVII wieku z historycznej kolekcji Ossolineum. Ponadto polecam serdecznie uwadze Państwa elektroniczny katalog czasopism polskich i obcojęzycznych właśnie ze zbiorów Biblioteki Stefanyka, dostępny na naszej stronie internetowej. Dwa lata temu została wydana piękna monografia Muzeum Lubomirskich 1823-1940, zbiór malarstwa. A w tym roku wydaliśmy piękny album zatytułowany Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie, w którym bardzo obszernie prezentowane są rysunki polskie z niepodzielonych jeszcze przedwojennych zbiorów Ossolineum, a więc zostały tam umieszczone i rysunki ze zbiorów obecnych Biblioteki Stefanyka, jak i rysunki, które dzisiaj mamy w swojej kolekcji we Wrocławiu. Są tutaj szkice i prace takich znakomitych artystów jak Józef Chełmoński, Julian Fałat, Artur Grodger, Juliusz Kossak, Jacek Malczewski. Jest to wielka praca, która jest zwieńczeniem całego projektu badawczego poświęconego kolekcji rysunków z dawnych zbiorów Muzeum Lubomirskich.
Pani Wiktorio, mamy nadzieję, że współpraca między Wrocławiem i Lwowem, także pani misja, której pani się podjęła, pozwoli na zachowanie tak bogatej, wielowiekowej, cennej przecież narodowej spuścizny. Bardzo dziękujemy za te informacje i za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i zapraszam do Lwowa.
Nasz gość, pani dr Wiktoria Malicka, pełnomocnik Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie, podczas rozmowy wspomniała o albumie Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie. Dzięki wydawnictwu Ossolineum mamy dla Państwa trzy egzemplarze tej interesującej, wartościowej publikacji.
Jak zawsze wystarczy do nas zadzwonić po audycji. Przypomnę znany naszym słuchaczom numer telefonu 601-979-828.
Czekamy na kontakt, a nasze dzisiejsze spotkanie zakończy rajdowy wicemistrz Polski, dziennikarz, fotograf i piosenkarz. Czy pan się denerwuje przed poniedziałkowym meczem Polaków ze Słowacją, panie Andrzeju?
Muszę przyznać, panie Michale, że szczególnie po meczu z Islandią trochę tak odczuwam lekki dyskomfort i niepokój. Zresztą słychać to w głosie, ale mam też marzenia, aby nasza drużyna zagrała tak jak kiedyś orły lwowianina Kazimierza Górskiego.
Zgodnie z receptą wilnianina tym razem, Andrzeja Dąbrowskiego, to ty się, bracie, nie denerwuj. Tam wprawdzie gra nie Lubański, ale świetny Lewandowski.
A my zagramy dla państwa jak zawsze za tydzień, 19 czerwca, kilka minut po 17, a więcej informacji i ciekawostek o Euro 2020, rozgrywanych oczywiście w 2021 roku, za chwilę w audycji z boisk i stadionów, początek kilka minut po 18.
Kłaniamy się nisko.
Już mistrzostwa świata blisko, będzie wielka gra. Ludzie mówią, ludzie wierzą, Polska szansę ma. Na boiskach nasi chłopcy bronią się jak lwy. Długi przerzut, szybka centra, oni albo my. A ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański gra. Nerwy swoje zwiąż na super, obok Dynama. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Tylko dłonie ściśnij mocno, sprawdzą nam się sny. A ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Wielki finał, złotą nikę wygra lepszy z nich. Numer 7 siedzi Jacek Gmoch. Z jego banku informacji szczęście wyjmie los. Obok niego jak dyrygent trener Górski siadł. Grajcie z zębem, ale fair play nie poskąpie brat. A ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański gra. Nerwy swoje zwiąż na supeł obok Dynama. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Dłonie ściśnij mocno, sprawdzą nam się sny. A ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Wielki wirał, złotą nikę wygra lepszy z nich. Tomaszewski w pięknej akcji piłkę wybił znów. Włoski trener, mamma mia, graczy zmienia dwóch. Już do końca kilka sekund, sędzia sprawdza czas. Na Okęciu ich spotkamy, nie żałujcie brat. A ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański gra. Nerwy swoje zwiąż na supeł obok Dynama. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Tylko dłonie ściśnij mocno, sprawdzą nam się sny. A ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Wielki finał, złotą nikę wygra lepszy z nich. Wielki finał, złotą nikę wygra lepszy z nich. Wielki finał, złotą nikę wygra lepszy z nich.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.